Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem jest Zbigniew Kościk, radny Sejmiku Lubuskiego, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Witamy serdecznie.
Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy panie dyrektorze. Panie dyrektorze, kolejny tydzień w szkołach, nie ma zajęć dydaktycznych w ławkach. Marzy pan już o powrocie do normalnego trybu pracy?
Oj tak, no myślę, że nie ma nauczyciela, który chwaliłby sobie ten stan rzeczy, w którym funkcjonujemy od jakiegoś czasu. Myślę, że taki prawdziwy pedagog jednak lubi ten kontakt bezpośredni z uczniem. On jest dla nas także takim elementem pewnej dydaktyki. Lubimy w oczy popatrzeć, my lubimy obserwować zachowania niewerbalne uczniów. Zresztą także uczymy się bardzo wiele poprzez ten bezpośredni kontakt. No ale jest jak jest. Musimy funkcjonować w tej rzeczywistości już od jakiegoś czasu, koślawej rzeczywistości, ale chyba sobie dajemy radę.
Ja usłyszałem od jednego z dyrektorów, że tak naprawdę ta praca zdalna to jest połączenie interesów trzech grup, nauczycieli, uczniów i rodziców. Pan podziela ten pogląd?
Oczywiście, zależy, panie redaktorze, o jakiej grupie dzieci czy młodzieży mówimy. Myślę, że taką cyfrową szkołę, w której istniejemy od jakiegoś czasu, no można spokojnie realizować na poziomie liceum, czyli na przykład na poziomie mojej szkoły, gdzie nauczyciel steruje tą pracą, uczeń umie sam się uczyć, jeśli chce oczywiście, prawda? No zupełnie inaczej to wygląda na poziomie szkoły podstawowej. Ja sobie tak nie do końca mogę wyobrazić taką tytaniczną pracę nauczycielki, czy nauczyciela matematyki, czy języka polskiego w klasie drugiej czy trzeciej szkoły podstawowej. No prawdziwy heroizm. I szkoda tylko, że tak w mediach bardzo sporo takiego hejtu się pojawia w stosunku do nauczycieli. Proszę pamiętać, że po pierwsze, no to nie my jesteśmy sprawcami tego nieszczęścia, funkcjonowania takiego zdalnego nauczania. No i wyśmiewanie się z tych nauczycielek, nauczycieli, którzy tak na gorąco próbują prowadzić jakieś, prawda, programy w telewizji czy w radio edukacyjne, czy zarzucanie, że praca nauczyciela dzisiaj polega na tym, że się wysyła na maila zadania, które gdzieś tam później rodzice muszą tłumaczyć i przerabiać ze swoimi uczniami. No tak jak powiedziałem, jest jak jest, tutaj nikt cudownej metody nie wymyślił. Proszę też pamiętać, że cała szkoła, czy cała oświata dzisiaj uczy się tego zdalnego nauczania. My tak jak całe społeczeństwo byliśmy do tej sytuacji nieprzygotowani. Kupujemy tablety jakieś graficzne, uczymy się komunikatorów, uczymy się programów, które umożliwiają to zdalne nauczanie. Myślę, że także wyciągamy wnioski w tym zakresie. W stosunku do pierwszego tygodnia no jest zdecydowanie lepiej. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to obciążenie, które na początku było niemiłosiernie duże w stosunku do naszych uczniów.
Wspomniał pan o tych zajęciach prowadzonych zdalnie, które są transmitowane przez Telewizję Polską. Na tych nauczycieli wylewa się hejt chyba nieuprawniony do końca w sytuacji, w której się znajdujemy. Ale proszę powiedzieć, czy te zajęcia, które pokazywane są uczniom i szkół podstawowych, i szkół ponadpodstawowych, jak pan to ocenia? Czy one są prowadzone właściwie?
Zdecydowanie tak. Ja tutaj naprawdę głęboki ukłon w kierunku tych nauczycieli, którzy zdecydowali się na taką formę, na zaproszenie ze strony Telewizji Polskiej, by prowadzić takie programy. I jeszcze raz, panie redaktorze, ta sytuacja wymusiła na nas wszystkich jakieś ekstraordynaryjne zachowania, także w stosunku do nauczycieli. My tego się nie uczyliśmy. Trzeba mieć naprawdę bardzo dużo zrozumienia dla nauczycieli, którzy w takich warunkach próbują mimo wszystko jakoś znaleźć ten poziom i próbują no, zapewnić to minimum chociażby, szczególnie jeżeli chodzi o szkołę podstawową, którą są w stanie po prostu zrealizować.
Zapytam w takim razie inaczej. W ubiegłym roku związki zawodowe, szczególnie ZNP, bardzo mocno postulowało, że los nauczyciela, los ucznia jest im bardzo bliski. No, czy w tym przypadku akurat Związek Nauczycielstwa Polskiego nie powinien wystąpić w obronie tych nauczycieli, którzy są tak mocno atakowani za występy w telewizji?
Wie pan co, ja nie chcę do tego w pewien sposób dokładać jeszcze polityki. Jedziemy wszyscy na jednym wózku. Modlimy się o to, żeby ta zaraza jak najszybciej po prostu ustąpiła, żebyśmy mogli wrócić do swoich szkół. Jestem podbudowany i postawą nie tylko moich nauczycieli, ale także uczniów, którzy proszę sobie wyobrazić po pierwszym tygodniu tych zajęć online, a u nas wszystkie zajęcia odbywają się online, właśnie za chwilę będę miał z klasą drugą G zajęcia. No po prostu wyrażali taką postawę, że tęsknią do tych zajęć wspólnych, że tęsknią za szkołą. No sam pan powie, bo chodziliśmy do szkoły, że nie jest to, nazwijmy to, normalna postawa uczniowska.
Na pewno są to nadzwyczajne rzeczy, nadzwyczajna sytuacja. Dzieci są przeciążone zdalnym nauczaniem. Czas podjąć jakieś decyzje. Apeluję do Ministerstwa Rzecznik Praw Dziecka. Ma trochę racji?
Czy my jesteśmy przed perspektywą tych zasadniczych decyzji, tego, co zdążyłem dzisiaj gdzieś tam przewertować w mediach, to we czwartek rząd ma się odnieść do tych kwestii związanych, no bo zdalne nauczanie mamy do świąt, prawda? Co dalej? Ja nie chcę tutaj wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po prostu matury w terminie regulaminowym nie będzie, panie redaktorze. Nie chciałbym
A no
tutaj.
właśnie miałem o to spytać, jak wygląda to kształcenie w tych klasach kluczowych, klasach maturalnych? No przecież szkoły średnie, no czeka w tym roku jak zwykle matura. Jak pana zdaniem będzie z tymi egzaminami dojrzałości?
No, zajęcia przynajmniej w trzecim liceum odbywają się w pełnym, że tak powiem, zakresie, zgodnie z planem jeszcze zajęć sprzed pandemii. Mamy po prostu zajęcia także fakultatywne z maturzystami. Oni są dobrze przygotowani do matury. W piątek po świętach mamy zdalną radę klasyfikacyjną online, gdzie będziemy po prostu uchwałą przyjmować nowych absolwentów trzeciego liceum ogólnokształcącego. Proszę pamiętać, że w harmonogramie wcześniejszym egzaminów zewnętrznych był wprowadzony termin rezerwowy. On jest, zdaje się, od 1 do 16 czerwca. I na dzień dzisiejszy, gdybym ja miał podjąć decyzję, gdybym był takim ministrem edukacji, choć tego sobie nie życzę, bo to, jak państwo widzicie, wyjątkowo gorące krzesło od jakiegoś czasu, to myślę, że warto byłoby zastanowić się nad przesunięciem matury na ten termin rezerwowy, czyli tak jak powiedziałem, na czerwiec. Wtedy, miejmy nadzieję, będzie wszystko już na tyle uspokojone, że przy warunkach szczególnych, takich jak związanych z bezpieczeństwem, z zdrowiem, może udałoby się tę maturę przeprowadzić. Tak jak, panie redaktorze, wybory teoretycznie i w praktyce można prezydenckie, no, przeprowadzić korespondencyjnie 10 maja, to myślę, że się jeszcze nie narodził nikt, kto spróbowałby w jakiś sposób zdalnie, korespondencyjnie przeprowadzić egzamin maturalny w Polsce.
Do wyborów zaraz przejdziemy, mamy jeszcze chwilę czasu, ale chciałem spytać o jeszcze jedną rzecz związaną ze szkołą. Czy zakłada pan taką ewentualność, że szkoła skończy się podczas miesięcy wakacyjnych, że zostanie wszystko tak przesunięte, że zahaczy o lipiec, może nawet dalej?
No to jest daleko idący postulat. Myślę, że
Pytanie, to nie postulat.
tak, ale też zakładający, panie redaktorze, że czas epidemii za szybko się nie skończy. No, chciałbym być w tym względzie jednak większym optymistą. Myślę, że jest to jakiś jeden z wariantów. Oczywiście, że można byłoby egzaminy przesunąć na przykład na drugą połowę sierpnia, ewentualnie na pierwsze dni września. Oczywiście musiałyby być tu uzgodnienia międzyresortowe, bo w grę wchodzą także przecież kwestie związane z rekrutacją na wyższe uczelnie. Proszę też pamiętać o tym, że sporo przynajmniej moich absolwentów aplikuje na zagraniczne uczelnie, więc na pewno musiałaby się włączyć w takie rozwiązania. Komisja Europejska, która w ogóle, chyba zgodzimy się, że wobec tej tragedii, która dotyka Europę, jest trochę dzisiaj wyobcowana, jakby nie do końca diagnozuje sytuację. No ale cóż, jeżeli tak jak powiedziałem w którymś momencie, panie redaktorze, no, na pierwszym miejscu trzeba stawiać zdrowie, a może i życie uczniów i nauczycieli. Nie ma co iść po prostu na siłę, jeśli chodzi o rozwiązania związane z egzaminami.
Wspomniał pan o Komisji Europejskiej. Czy to znaczy, że politycy europejscy, głównie politycy europejscy, nie sprawdzają się w obliczu tej pandemii? Nie reagują tak, jak powinni reagować? Tak pan uważa?
Wydaje mi się, że tak. Że przypisywanie sobie od szeregu lat rolę takiego nadpaństwa przez Komisję Europejską, przez decydentów w ogóle Unii Europejskiej, była to jedna z pewnych wizji, którą próbowano realizować chociażby w odrzuconej konstytucji w referendach we Francji, zdaje się, i w Holandii. Dzisiaj pokazuje, że tak naprawdę Unia Europejska to jest dalej 27 lub 8 państw, które realizują swoje interesy przede wszystkim narodowe. Czy Komisja Europejska to spina? No to jest pytanie retoryczne i odpowiedź na nie może być jednoznaczna, że oczywiście tutaj nie wywiązuje się z tych swoich zadań w tym zakresie. Każde państwo ratuje swoich obywateli w sposób taki, jaki uznaje za stosowny. Nikt tym nie koordynuje.
Nie wywiązuje się Unia Europejska, w takim razie wywiązali się polscy parlamentarzyści, którzy zagłosowali za tym, że będziemy mieli wybory korespondencyjne, tak żeby zgodnie z konstytucją te wybory odbyły się 10 maja. To jest dobry kierunek?
Wydaje mi się, że tak, biorąc pod uwagę oczywiście znowu tę sytuację, w której funkcjonujemy, tak, to jest konstytucyjnie poprawne rozwiązane, nie związane z tym, żeby te wybory się odbyły. One oczywiście, jeżeli taka będzie wola Senatu i Sejmu i będzie też podpis prezydenta pod taką ustawą, one nie będą odbywały się w radosnej atmosferze wyboru pierwszego obywatela Rzeczpospolitej. I z tego tytułu no, myślę, że nie ma co się jakby cieszyć. Będą odbywały się w atmosferze tego, że każdy z tyłu głowy będzie miał przede wszystkim kwestię związaną ze zdrowiem, z funkcjonowaniem w okresie epidemii. No ale cóż, tak jak powiedziałem, warunki zobowiązują nas do takich ekstraordynaryjnych rozwiązań. Może też uda się, bo też proszę pamiętać, że my się w tych trudnych czasach uczymy pewnych rozwiązań. Myślę, że szkoły dzisiaj uczą się rozwiązań cyfrowych, to nam się przyda. Także wtedy, kiedy ta zaraza ustąpi, prawda, no będziemy krok do przodu w pewien sposób. Być może uda nam się także w kolejnych wyborach upowszechnić pewne nowe formy głosowań, które funkcjonują na całym świecie, głosowania z wykorzystaniem internetu, głosowanie z wykorzystaniem, prawda, głosowanie korespondencyjne. Może to w efekcie będzie sprzyjało temu, że w przyszłości frekwencja w wyborach będzie jeszcze wyższa.
I tym pozytywnym akcentem będziemy już kończyli dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem
proszę mi pozwolić, panie redaktorze, bo się tak? Zapewne słyszymy ostatni raz przed świętami, że wszystkim radiowcom, wszystkim radiosłuchaczom, uczniom, rodzicom, nauczycielom, całej społeczności ziemi lubuskiej złożę życzenia przede wszystkim zdrowych i spokojnych mimo wszystko świąt Wielkiej Nocy.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był dziś pan Zbigniew Kościk, radny Sejmiku Lubuskiego i dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
A za rozmowę dziękuję i za uwagę. Daniel Sawicki. Do widzenia.